stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz. Proszę Państwa, zacznę od zacytowania fragmentu piosenki słynnej Kory, czyli pani Olgi Jackowskiej. Kora śpiewała między innymi tak: tyle dzisiaj się stało, boli mnie serce, boli mnie całe ciało. No to możemy sobie wyobrazić, co tam mogło się stać, ale ja nie to mam na myśli, tylko wydarzenia polityczne. Otóż proszę Państwa, 6 maja miała nastąpić inauguracja rządu, nowego rządu niemieckiego koalicyjnego. No i w Bundestagu miały być wybory kanclerza, pana Fryderyka Merca. Wydawałoby się, że wszystko jest dogadane, a tu jakieś szwajne wstrzymały się od głosu. I w głosowaniu pan Fryderyk Merc nie uzyskał wymaganej większości. No nie wiadomo było, co robić, co tu w tej sytuacji kłopotliwej zrobić, czy zarządzić nowe wybory, rozpisać tak, jak to sugerowała Alternatywa dla Niemiec, druga co do wielkości, wcześniej zaledwie uznana przez tam niemieckie gestapo za ugrupowanie ekstremistyczne. Czy też, no nie wiem, przystąpić do negocjacji umowy koalicyjnej, powtórnych negocjacji, czy wreszcie nie wiadomo, co innego zrobić. No i Rada w Radę uradzono, żeby powtórzyć głosowanie i tym razem chyba gestapo już moce piekielne zostały poruszone i te szwajne, które tam się wstrzymały od głosu w poprzednim głosowaniu, tym razem tam im pogrożono paluchem. No i się nie wstrzymały i w związku z tym kanclerzem, nowym kanclerzem niemieckim został pan Fryderyk Merz, który następnego dnia złożył wizytę we Francji i w Polsce. Otóż warto skomentować krótko te wizyty, bo wizyta we Francji miała charakter partnerski. Kanclerz Merz przyczynił się, czy wyraził wolę ożywienia działalności francusko-niemieckiej Rady do Spraw Obronności, która dosyć niemrawo tam funkcjonowała do tej pory, ale to, żeby ją ożywić, widać było, że pod pretekstem utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, co jest wyraźnie podkreślane w wystąpieniach obydwu polityków, zwłaszcza kanclerza Merca, chodzi o spełnienie dwóch niemieckich marzeń. Pierwsze, żeby utworzyć wreszcie europejskie siły zbrojne niezależne od NATO. Niemcy od 30 lat już takie próbne balony wypuszczały. Z reguły spotykało się to ze stanowczym amerykańskim nie, no ale teraz nastąpiło pęknięcie w stosunkach euroatlantyckich, w związku z czym Niemcy uznały, że trzeba przyspieszyć realizację tego niemieckiego marzenia. No i to pierwsze marzenie to jest to, że europejskie siły zbrojne z Bundeswehrą jako najtwardszym jądrem, notabene uzbrojoną po zęby za pieniądze pożyczone przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, które potem będą musiały ten dług spłacać. Taka jest kombinacja. No i drugie marzenie niemieckie, żeby położyć pod pretekstem europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, żeby również niemiecki palec położyć obok palca francuskiego na francuskim atomowym cynglu. Jesteśmy coraz bliżej spełnienia tych marzeń, zwłaszcza jeżeli pęknięcie w stosunkach euroatlantyckich się pogłębi, a w dodatku jeżeli demokracja kierowana jednak w Europie zatriumfuje. No widzimy na przykładzie rumuńskim, że z tą demokracją kierowaną są rozmaite zgryzoty. Nawet w Niemczech okazało się, że demokracja kierowana nie do końca sprawnie funkcjonuje. No zostało to tam naprawione bardzo szybko i stanowczo, ale jednak. Druga wizyta, jaką tego samego dnia, 7 maja, złożył kanclerz Merz, to była wizyta w Warszawie i ona, w odróżnieniu od wizyty we Francji, która miała charakter partnerski, to wizyta w Warszawie miała charakter wizyty gospodarskiej. Miała charakter wizyty gospodarskiej. Tutaj kanclerz Merz przyjechał, żeby wybić Donaldu Tusku z głowy rozmaite maroty, a przy okazji udzielić instrukcji odkąd, dokąd, co mu wolno, czego mu nie wolno. I na początek od razu zimny prysznic na głowę obywatela Tuska Donalda spuścił kanclerz Merz, oświadczając, że sprawa reparacji jest prawnie zamknięta. Być może, że tam w sztabie pana Rafała Trzaskowskiego rozmyślano, czy by tu przypadkiem jeszcze rzutem na taśmę sprawy reparacji wojennych od Niemiec nie wrzucić do agendy obywatela Trzaskowskiego Rafała, ale kanclerz Merz tutaj wyraźnie, tam Donald Tusk może sobie bredzić o deregulacji, może sobie bredzić o doktrynie piastowskiej opartej na sile przy okazji tysiącletniej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, może sobie bredzić wreszcie o nacjonalizmie gospodarczym, bo to o tych wszystkich sprawach to on następnego dnia po wyborach zapomni. Natomiast sprawy poważne to już od spraw poważnych powinien się trzymać z daleka. A Donald Tusk, mimo obywatel Tusk, Donald, mimo tego zimnego prysznica, to tam jakby go kto na 100 koni wsadził, wydawało się, że jeszcze tylko brakuje wisienki na torcie, żeby pan Rafał Trzaskowski trzasnął sobie fotkę z niemieckim kanclerzem. No ale jakoś do tego nie doszło. Być może, że pan Rafał Trzaskowski chciał uniknąć ostentacji. Wydawało się, że to jest wydarzenie, wizyta niemieckiego kanclerza w Warszawie, które wstrzymuje obrót ziemi dookoła osi, ale niestety stało się tak, że 8 maja na konklawę wybrało w 4 głosowaniu nowego papieża, który przybrał imię Leona XIV. No, co nowy papież będzie robił, bo to zaledwie 5 dni upłynęło od konklawy, od wyboru, więc my jeszcze nie wiemy. Możemy spekulować tylko na podstawie tego imienia, które sobie przybrał. Leon XIV to jest, jak myślę, nawiązanie do Leona XIII. Otóż Leon XIII to był długi pontyfikat, 25-letni. Leon XIII umarł w roku 1903. No i za jego pontyfikatu Europa w coraz większym stopniu dostawała się pod wpływ ideologii socjalistycznej. I papież obserwował to z niepokojem, ten proces, i w końcu uznał, że musi zająć stanowisko, żeby wyjaśnić katolikom, jaki tutaj powinni mieć stosunek do tej ideologii. I w tym celu Leon XIII napisał encyklikę Rerum Novarum, czyli Rzeczy Nowe, w której potępił socjalistyczną ideologię, wskazał na rolę własności prywatnej, bo socjalizm, tak, wszystko jedno, czy w postaci łagodnej, czy w postaci gwałtownej, zmierza do likwidacji własności prywatnej. Tymczasem Leon XIII bardzo wyraźnie podkreślił pozytywną rolę własności prywatnej nie tylko w procesach gospodarczych, ale również w takich, w życiu społecznym i w życiu rodzinnym. Więc to była odpowiedź jak gdyby na ekspansję ideologii socjalistycznej w Europie. Europa wtedy, przypomnijmy, kręciła całym światem, więc to, co w Europie robiło konkietę, to groziło zrobieniem konkiety w skali światowej. No ale papież jednocześnie w tej encyklice Rerum Novarum wypowiedział się krytycznie na temat kapitalizmu, może nie, ale na temat jednego aspektu, mianowicie wyzysku. Ponieważ za jego pontyfikatu jeszcze nie pojawił się z całą ostentacją wyzysk człowieka przez państwo, to papież swoją refleksję poświęcił wyzyskowi człowieka przez człowieka. Jak wiadomo, socjaliści twierdzą, że kapitalizm polega na wyzysku człowieka przez człowieka, a socjalizm odwrotnie. No więc tak to jest. Proszę Państwa, jak mówię, na usprawiedliwienie Leona XIII można powiedzieć, że za jego czasów jeszcze ten wyzysk człowieka poprzez państwo, które jest bezlitosny, znacznie bardziej bezlitosny od tamtego wyzysku, jeszcze się nie pojawił w skali masowej, no ale teraz już dominuje. Teraz o wyzysku człowieka przez człowieka to już właściwie nie można mówić. Natomiast o wyzysku człowieka przez państwo jak najbardziej. To jest chyba najgorsza plaga egipska naszych czasów. I mam nadzieję, być może, że te nadzieje się rozwieją, być może, że okażą się iluzją, ale wychodząc z założenia, że przybranie imienia przez nowego papieża, imienia Leona XIV, no nie było przypadkowe, że jakaś intencja temu towarzyszyła. Więc w związku z tym mam nadzieję, mam również przekonanie, że to nie będzie iluzja, że papież poświęci więcej uwagi, obecny papież Leon XIV poświęci więcej uwagi kwestii wyzysku człowieka przez państwo. Proszę Państwa, zbliżają się wybory prezydenckie. No i z tej okazji debaty się odbywają tam. Powiadam, gdyby ja nie wszystkie te debaty oglądałem, ale niektóre oglądałem i powiem tak, gdyby te debaty odbywały się na oddziale psychiatrycznym szpitala jakiegoś, to by było wszystko w porządku. Natomiast one się nie odbywają na oddziale psychiatrycznym żadnego szpitala, tylko w państwie, całkiem sporym państwie europejskim. A tam palawery białego człowieka z dzikim uprawiają nie jacyś tam pacjenci, tylko kandydaci na prezydenta sporego europejskiego państwa. To niestety budzi niepokój, zwłaszcza, że wielu kandydatów, bo nie wszyscy, ale wielu kandydatów zajmuje się sprawami, które w ogóle wykraczają poza konstytucyjne kompetencje prezydenta. Także pan Stanowski, który się naigrawa z tych całych wyborów, ma wiele racji, wytykając to nieubłaganym palcem. Proszę Państwa, oprócz wyborów prezydenckich, które przypadają 18 maja, również 18 maja spotkają się w Stambule prezydent Zełenski, ukraiński prezydent Zełenski, nie wiadomo czy z samym prezydentem Putinem, czy z jakimś jego wysłannikiem, a swoje przybycie do Stambułu rozważa prezydent Donald Trump, który w tej chwili tam w krajach arabskich przebywa. Dostał prezent w postaci takiego luksusowego jumbojeta, więc to nie wiem, tam kręcą nosem jego przeciwnicy w Ameryce, że nie wypada takich prezentów przyjmować nawet od państw zaprzyjaźnionych, a cóż dopiero od państw arabskich. No, ale nie wiem, czy to z kręgów żydowskich pochodzą te krytyki, czy z demokratycznych, no bo to częściowo się jedne z drugimi pokrywają, ale mniejsza o to. No, zobaczymy, jakie będą skutki spotkania stambulskiego. Muszę tutaj państwu, nagrywam to nagranie 13 maja, a więc zanim jeszcze to spotkanie w Stambule się odbędzie, więc mogę tylko tutaj wyrażać przypuszczenia i powołam się na stanowisko uczonych radzieckich. Uczeni radzieccy odgadli sposób przewidywania czy odkrywania przyszłości, poznania przyszłości. Okazuje się, że recepta jest bardzo prosta. Wystarczy trochę poczekać. W związku z tym apeluję do Państwa, żebyśmy trochę wspólnie poczekali i po 18 maja dowiemy się nie tylko kto przedostał się do drugiej tury wyborów prezydenckich, ale jakie są perspektywy zakończenia wojny na Ukrainie. Rezydenci, polecam. Stanisław Michalkiewicz.